Laudetur Jezus Chrystus. Aktualności Radia Watykańskiego.
Otwierajmy się na Słowo Boże, a będziemy dobrzy, życzliwi i pełni pokoju, mówił papież na porannej Eucharystii. W Izmirze specjalna delegacja rzymskich franciszkanów ofiarowała pochodzące z wiecznego miasta relikwie świętego Filipa Apostoła patriarsze Konstantynopola. Siostra zakonna z Papui Nowej Gwinei pomaga w uwolnieniu z aresztu 130 wietnamskich uchodźców wykorzystywanych do przymusowej pracy przy nielegalnym połowie ryb. 9 maja wita Państwa Tomasz Matyka. Zapraszam na wieczorny serwis informacyjny. Owocem przyjęcia i poznania słowa jest dobroć, pokój i przebaczenie samemu sobie, mówił papież na mszy w domu świętej Marty. Odnosząc się do odczytanego dziś fragmentu Dziejów Apostolskich, Franciszek zwrócił uwagę, że musimy być ulegli Duchowi Świętemu, tak jak starożytni chrześcijanie, którzy głosili poganom Jezusa. Pierwszy krok w uległości stanowi przyjęcie słowa, czyli otwarcie na nie swojego serca. Potem poznanie słowa, znajomość Jezusa i wreszcie zżycie się z Nim.
Mieć ze sobą Słowo Boże, czytać je, otwierać serce na Słowo, otwierać serce na Ducha, który pozwala mi zrozumieć Słowo Boże. I to przyjęcie Słowa, poznanie Go, noszenie ze sobą, zżycie się ze Słowem, wydaje owoc, wielki owoc w postaci dobroci, życzliwości, radości, pokoju, przebaczenia sobie, pokory.
Takie zachowanie, kontynuował papież, prowadzi do uległości Duchowi.
Powinienem przyjąć Ducha, który prowadzi mnie do Słowa z uległością i właśnie ta uległość, a nie odrzucanie Ducha, prowadzi do takiego sposobu życia, do takiego sposobu działania. Przyjąć Słowo z łagodnością, poznać Słowo i prosić Ducha o to, aby było znane, a potem zrobić miejsce, aby to ziarno wykiełkowało i wzrastało w postawie dobroci, cichości, serdeczności, pokoju, miłości, przebaczenia sobie. To tworzy chrześcijański sposób życia.
Następnie Franciszek zauważył, że w pierwszym czytaniu mówi się także o niepokoju Kościoła Jerozolimskiego, kiedy dotarła do niego wieść, że Ewangelia jest przepowiadana poganom. Wysłano wówczas do Antiochii Barnabę. Gdy ten przybył i zobaczył działanie łaski Bożej, ucieszył się i zachęcał wszystkich, aby całym sercem wytrwali przy Panu. Był bowiem człowiekiem dobrym i pełnym Ducha Świętego i wiary.
Duch Święty jest tym, który nas prowadzi, abyśmy nie zbłądzili, abyśmy przyjęli Go z uległością, abyśmy rozpoznali Go w Słowie i żyli według Ducha. I to jest przeciwieństwem oporu, który Szczepan zarzucał starszym, uczonym w Piśmie. Wy zawsze sprzeciwiacie się Duchowi Świętemu. Czy my odrzucamy Ducha, czy Go przyjmujemy? Przyjmujemy z uległością, jak mówi Jakub, przyjmujcie w duchu łagodności, opór przeciw uległości. Prośmy o tę łaskę przyjmowania z łagodnością.
W Izmirze, w katedrze świętego Polikarpa, specjalna delegacja rzymskich franciszkanów ofiarowała pochodzące z wiecznego miasta relikwie apostoła Filipa patriarsze Konstantynopola. Ten dar został przekazany Bartłomiejowi podczas specjalnej ekumenicznej celebracji, w której uczestniczył również miejscowy katolicki arcybiskup Lorenzo Piretto. Do tej pory wspomniane relikwie przebywały w Bazylice 12 apostołów w Rzymie. 130 wietnamskich uchodźców wykorzystywanych do przymusowej pracy przy połowie ryb, a następnie aresztowanych przez władze Papui Nowej Gwinei, zostało uwolnionych dzięki wysiłkowi jednej zakonnicy. Ma Teresa Trin ze Zgromadzenia Salezjanek codziennie stara się pomagać tym osobom zamykanym w więzieniach za nielegalne rybołówstwo, a stanowiącym równocześnie ofiary przemytu i handlu ludźmi. Za posługę siostry podziękował jej sam gubernator prowincji, na której wodach zatrzymano Wietnamczyków. Zakonnicy udało się już doprowadzić do udanej repatriacji 87 z aresztowanych uchodźców.
Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus. Magazyn Radia Watykańskiego.
Rafał Blechacz w 2005 roku w wielkim stylu zwyciężył w 15. Międzynarodowym Konkursie Chopinowskim. To był przełomowy moment w karierze młodego pianisty. Dziś, po 17 latach, kariera Rafała Blechacza biegnie stałym koncertowym rytmem, ale w centrum jego życia zawsze pozostaje Bóg. Zapraszam na program Aleksandry Mieczyńskiej z Radia Fiat z Częstochowy.
Rafał Blechacz jest dzisiaj Państwa i moim gościem. W 2005 roku został Pan zwycięzcą niekwestionowanym konkursu chopinowskiego. To na pewno cieszyło. Jak z perspektywy lat patrzy Pan na tamten dzień, tamten czas, tamte dni, tamten występ?
To był niewątpliwie bardzo ważny moment w moim życiu artystycznym. Miałem świadomość, że takie zakończenie konkursu chopinowskiego otwiera drzwi do największych sal koncertowych, o których marzyłem wcześniej.
Tak się stało? Te drzwi zostały otwarte?
Tak, tak się stało, ale oczywiście trzeba było bardzo dobrze zaprezentować się w tych salach koncertowych, aby nastąpiły ponowne zaproszenia. No i tak dzięki Bogu też się stało.
Żeby te drzwi pozostawały otwarte cały czas, tak?
Tak, 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 żeby pozostawały cały czas i żeby można było prezentować coraz to nowy repertuar w tych fajnych miejscach.
Chopin podczas konkursu chopinowskiego to jest oczywistość, ale wiem, że nie tylko Chopinem pan żyje.
Oczywiście, ja właściwie zacząłem edukację muzyczną od muzyki Bacha. Tak naprawdę to chciałem zostać organistą.
Miłość,
tak, miłość
wielka
do muzyki Bacha bardzo pozostaje, tak. Ostatnia płyta nagrana dla Deutsche Grammophon zawiera tylko i wyłącznie utwory Jana Sebastiana Bacha.
Taka miłość, która powraca. Właściwie nigdy się nie oddala.
Nigdy się nie oddala, dlatego że ja Bacha prezentowałem na bardzo wielu koncertach. Z reguły zaczynałem swoje recitale właśnie od jego muzyki, później prezentowałem albo Beethovena, albo Mozarta, w zależności od tego, jakie były też upodobania publiczności, w zależności od tego, gdzie odbywały się koncerty. No i druga część recitalu zawsze była wypełniona muzyką Fryderyka Chopina, a więc jakieś polskie akcenty, też i muzyką Szumanowskiego.
A gdyby pan był zmuszony do tego, żeby w jakiś sposób te swoje sympatie, miłości muzyczne ułożyć, to już wiemy, że Bach na dzień dobry, a później jest jakieś stopniowanie, czy tutaj już nie ma?
Nie, tutaj nie ma stopniowania, tutaj nie może być stopniowania, dlatego że każdy kompozytor ma swój indywidualny styl.
To czym urzeka Chopin?
Chopin ma coś w sobie, że nawet jak słyszy go człowiek, który nie jest na co dzień związany z muzyką klasyczną, właściwie jest bardzo daleko nieraz od muzyki klasycznej, to potrafi powiedzieć, że to jest muzyka Fryderyka Chopina. To jest coś, to mają wielcy, wielcy artyści.
Taki podpis.
Tak, na przykład interpretacja Artura Rubinsteina. Bardzo wielu muzyków rozpoznaje styl Artura Rubinsteina. To nie znaczy, że on neguje styl chopinowski, ale jednak gdzieś ta indywidualność artystyczna jest zaznaczona. Oczywiście, tak jak wspomniałem, Jan Sebastian Bach, Fryderyk Chopin i też Mozart. Trzeba mieć świadomość, że Fryderyk Chopin uwielbiał Mozarta i był on dla niego dużą inspiracją, zwłaszcza w tym początkowym okresie jego twórczości. I muzyka Bacha jak najbardziej dla Chopina też była bardzo cenna.
A dla pana Bach dlaczego jest ważny? Zaraz o tym pomyślę, na organistę porozmawiam, ale o muzyce najpierw.
Tak, no przede wszystkim fascynacja wielkim brzmieniem, potęgą brzmienia muzyki organowej. I to było pierwsze, co mnie przyciągnęło w ogóle do muzyki. Dlatego tak jakby wiązałem tą swoją przyszłość z muzyką organową. Chciałem po prostu być organistą w kościele. I muzyka Bacha ma w sobie pewną tajemniczość. Ona dotyka pewnej tajemnicy i ona ma w sobie ten pewien spokój, ale to nie jest taki spokój, jaki mamy na przykład w utworach romantycznych, kiedy po jakiejś tam, prawda, burze emocjonalnej następuje pewne wyciszenie emocji, pewne zneutralizowanie emocji, żeby przygotować na przykład wejście drugiego tematu, który prezentuje już troszkę inny koloryt brzmieniowy, inny koloryt emocjonalny. U Bacha ten spokój jest taki bardziej, bym powiedział, aktywny. Spokój, który nie jest właśnie takim tylko i wyciszeniem emocji, wyciszeniem osobowości, ale jest to spokój, moim zdaniem, metafizyczny, który właśnie niesie z sobą pewną tajemnicę dotykającą naszej rzeczywistości, naszego życia.
Kiedy mówi pan spokój metafizyczny, to tak to czytam, że to jest spokój, który wypełnia całe dzieło, tak? Nie pojawia się w pewnym momencie, tylko tam po prostu jest.
On po prostu jest, ten spokój, tak. Co nie znaczy, że nie mamy w tej muzyce jakiegoś napięcia, prawda? Jakichś dynamicznych kontrastów. Nie, tu chodzi o coś innego, o pewną głębię, o pewną duchowość, którą ta muzyka z sobą niesie, z sobą prezentuje.
Ma pan potrzebę dla siebie prywatnie takiej głębi duchowości?
Oczywiście, no trzeba mieć też świadomość, że Jan Sebastian Bach był silnie związany ze swoimi obowiązkami, a więc z byciem organistą w kościele świętego Tomasza i jego zadaniem było napisanie na przykład kantaty na każdą niedzielę. I on bardzo dużo serca w to wkładał. On był człowiekiem wierzącym. To też przy każdym utworze, który skończył, pisał, że jest ten utwór napisany na chwałę Bożą. I to rzeczywiście się czuje, bo to wypływało z jego serca, z jego osobowości.
A dla pana Bóg?
Absolutnie, absolutnie najważniejsza płaszczyzna mojego życia.
Zawsze tak było?
Zawsze tak było i to zawsze dawało bardzo dużo siły do pokonywania różnych trudności, które stawiało przede mną życie.
Kiedy się drzwi przymykały, czy nie?
Na szczęście nie przymykały się drzwi, ale były inne trudności, z którymi trzeba było sobie poradzić. I kiedy miałbym sobie wyobrazić, że nie byłoby modlitwy, nie byłoby Pana Boga, no to zdecydowanie byłoby to trudniejsze.
Łączy pan muzykę z modlitwą? Na przykład, nie wiem, ten Bach, który gdzieś brzmi...
Wie pani, dla mnie muzyka jest generalnie też modlitwą, bo tak jak powiedziałem, troszkę tych refleksji o muzyce Bacha, to rzeczywiście poprzez dźwięki można podziękować Panu Bogu, można poprosić Go o coś. Rzeczywiście dźwiękami można chwalić Pana Boga.
Czy jak przyjeżdża pan, nie wiem jak często to się zdarza, do Częstochowy, to Jasna Góra, czy to jest też miejsce ważne dla pana?
Tak, zawsze kiedy jestem w Częstochowie, staram się odwiedzić Jasną Górę pod względem właśnie takim duchowym, by w ciszy, w spokoju pomodlić się i nabrać sił na kolejne dni, tygodnie, miesiące.
Pomysł na bycie organistą. On się kiedyś tam pojawił. Czy jakieś kroki w ogóle były poczynione ku temu? Czy to po prostu było tylko i wyłącznie na tej płaszczyźnie marzeń, a później w inną stronę poszła droga muzyczna?
To znaczy, ja nigdy nie podjąłem nauki profesjonalnej, nauki gry na organach.
Ale zagrać pan potrafi.
Tak, zagrać potrafię i grałem wiele razy na różnych nabożeństwach, na mszach świętych, na ślubach. Nawet kiedyś miałem taki rok, w którym chyba miałem więcej zamówień na zagranie na ślubie niż na koncertach. Ale to było oczywiście jeszcze przed konkursem chopinowskim. Także muzyka organowa jak najbardziej. Muszę powiedzieć, że to też w jakimś sensie wzbogaca interpretację pianistyczną. Dlatego, że na organach bardzo wzbogaciło mi się legato, płynność, którą na fortepianie czasami oczywiście osiąga się w sposób, no, innymi środkami. Natomiast kiedy gram na fortepianie muzykę Jana Sebastiana Bacha, to mogę jakby te zdobycze, które wypracowałem na muzyce organowej, przeszczepić na grunt pianistyczny i wówczas ten efekt jest, wydaje mi się, bardziej jeszcze barokowy.
Ale rozumiem, że to się tak okazało w trakcie, tak? Nie spodziewał się pan takiego przełożenia?
Nie, oczywiście, no to jest pewien proces, bo podam pewien przykład. No, właśnie chodzi o to legato. Na fortepianie bardzo można sobie pomóc mechanizmem pedałowym. Na organach...
Wierzę na słowo.
Tak, tak jest, proszę mi wierzyć. Na organach natomiast kwestia basu, kwestia pedału ma tutaj zupełnie inne znaczenie i legato należy osiągnąć, no właściwie trzeba zrobić tylko i wyłącznie palcami. Na fortepianie, kiedy gram muzykę Jana Sebastiana Bacha, to mogę właściwie też tą zdobycz, to legato organowe wykorzystać jak najbardziej. Wówczas dźwięk jest bardziej klarowny, jaśniejszy, nie jest zamazany, artykulacja jest bardziej organowa.
Czy wspomniany wcześniej już na początku rozmowy przywołany konkurs chopinowski to była jakaś taka, no to zresztą słychać w tym, co pan mówi, jakaś taka cezura, takie miejsce graniczne w pana życiu, które coś otworzyło. Czy takich wydarzeń podobnych miał pan w życiu więcej?
Podobnych do konkursu chopinowskiego, tak?
Jeżeli chodzi o znaczenie, tak.
O znaczenie. Artystycznie na pewno konkurs chopinowski był najważniejszym wydarzeniem, dlatego że otworzył nie tylko drzwi do tych sal koncertowych i do świetnych festiwali w Europie, w Stanach i tak dalej, ale pozwolił podpisać na przykład kontrakt z wytwórnią Deutsche Grammophon, dla której cały czas nagrywam. Na pewno miał też duże znaczenie, jeśli idzie o niedawno przyznaną nagrodę Gilmour amerykańską. Także konkurs chopinowski, no, rzeczywiście otworzył te największe drzwi i cieszę się, że zakończą się tak bardzo szczęśliwie, no bo oczywiście wygrane na konkursie chopinowskim, ale jeszcze te pozostałe nagrody pozaregulaminowe, które bądź co bądź też są bardzo ważne i liczą się w świecie.
I taka podkreślona przepaść pomiędzy tym, co prezentował pan, a pozostali uczestnicy konkursu. Nie tak. Było drugiej nagrody.
No nie było drugiej nagrody, choć konkurencja była dosyć duża. Aczkolwiek nie byłem jakoś tam zorientowany w tej konkurencji, dlatego że byłem całkowicie skupiony na swoim programie, na swoim repertuarze, nie słuchałem innych pianistów podczas konkursu.
Celowo?
Celowo, tak. To była tak jakby obmyślana strategia. Mhm. Obmyślana strategia, żeby zachować ten spokój podczas takiej trochę niekorzystnej atmosfery konkursowej, bo wiadomo, że rywalizacja, w ogóle rywalizacja w muzyce, w sztuce, To nie jest coś, no, to nie
co
jest,
pomaga?
Co pomaga. To nie jest właściwie sport. To bardzo trudno porównywać interpretacje. Ale tak jak powiedziałem, nie chciałem zasugerować się inną interpretacją innego uczestnika, tylko być całkowicie w tym swoim muzycznym świecie.
Pozostaje pan wierny konkursowi chopinowskiemu w sensie obserwowania tego, co się dzieje podczas kolejnych edycji?
Nawet jeśli bym chciał, to nie bardzo mam na to czas, bo z reguły, no, konkurs chopinowski odbywa się zawsze w październiku, a jest to początek sezonu artystycznego we wszystkich salach koncertowych Europy, także...
Ale wyniki pan śledzi, jak rozumiem.
No tak,
czy
tak.
Nie do końca?
Nie, no oczywiście, wyniki są mi znajome, tak.
Powiedział pan o tym, że podczas konkursu chopinowskiego pewnego rodzaju rywalizacji, która się tam odbywa, właściwie rywalizacji wprost, trzeba jednak mimo wszystko zachować spokój, tak? Zachować koncentrację.
Tak.
Żeby być skupionym. Wszystkim się to udaje. Obserwujecie się nawzajem. Czy ta izolacja to znaczy,
ja powiem tak, że niektórzy
silna.
Uczestnicy bardzo lubią podsłuchiwać, słuchać innych swoich kolegów, tak, koleżanki. Powiem szczerze, że całkowicie wolę być w tym swoim świecie i to mi bardzo pomaga. Chcę uniknąć właśnie tej takiej chęci przeszczepienia pewnych pomysłów innych na swój grunt. Ja myślę, że to jest...
Takie pokusy by się mogły pojawić?
No mogłyby się pojawić, a niekoniecznie to byłoby dobre, dlatego że wiadomo, że konkurs zawsze wywołuje pewne napięcie i nieraz działanie podjęte w pewnym napięciu nie zawsze jest korzystne.
A jak skupia się pan przed koncertami, przed występami teraz? Czy ma pan jakiś sposób na to? Jak się pan koncentruje? Też no, izolacja?
Też w jakimś sensie izolacja. Mam taką metodę, że na przykład w dzień koncertu nie udzielam wywiadów, nie mam konferencji prasowych, ale rzeczywiście taka koncentracja wyłącznie na muzyce, na programie, który trzeba wykonać podczas koncertu, sprawdza się i pozwala zachować ten spokój, który jest potrzebny. Tak, no tak jak podczas konkursu chopinowskiego, tak właściwie metody nie zmieniłem.
A przy czym pan odpoczywa? Usłyszę odpowiedź, że przy muzyce to...
Przy
to
muzyce,
się nie zdziwię,
ale
trochę się też zdziwię.
Odpoczywam w jakimś sensie też przy modlitwie, bo kontakt z Bogiem daje ten spokój, daje to poczucie, że nie jestem sam.
A skąd się wzięła filozofia w pana życiu?
Tak naprawdę to filozofią zaraziła mnie moja polonistka najbardziej w drugiej klasie liceum, której marzeniem w ogóle było zostać filozofem.
Jej osobistym
marzeniem, ale jednak podjęła studia polonistyczne. I właściwie na każdej lekcji dawała taki bogaty rys każdej epoki, właściwie każdego, można też powiedzieć, utworu, który omawialiśmy, rys filozoficzny, estetyczny. I to mnie bardzo zainteresowało, bo mówiła w bardzo ciekawy, interesujący sposób. No i rzeczywiście gromadziłem różne książki filozoficzne w swojej takiej małej biblioteczce. I w 2009 roku pomyślałem, kiedy już ten kalendarz koncertowy po konkursie chopinowskim był bardziej już ustabilizowany, liczba koncertów też bardziej określona, to pomyślałem, że może znalazłbym troszkę czasu, aby tą moją jakąś tam wiedzę filozoficzną, którą zdobywałem po szkole średniej, usankcjonować, ukonstytuować na przykład poprzez podjęcie jakichś studiów na konkretnej uczelni. I rzeczywiście tak się stało. Dzięki pomocy księdza profesora Antoniego Siemienowskiego z Gniezna poznałem profesora Ryszarda Wiśniewskiego z Uniwersytetu imienia Mikołaja Kopernika w Toruniu. No i ta taka nasza filozoficzna przyjaźń, można powiedzieć, trwa do dzisiaj.
Zaowocuje doktoratem?
Mam nadzieję.
Czego życzyć na kolejne muzyczne i nie tylko muzyczne lata Rafałowi Blechaczowi?
No to może właśnie tego doktoratu i szczęścia na każdym koncercie. No i zdrowia oczywiście, bo to jest potrzebne do wszystkich działań.
Bardzo dziękuję za spotkanie i za rozmowę, Rafał Blechacz.
Dziękuję.
Państwa i moim gościem dziękuję.
Rozmowę przeprowadziła Aleksandra Mieczyńska z Radia Fiat z Częstochowy. Dziękuję Państwu za wspólnie spędzony czas i do usłyszenia.
Był to magazyn Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.